Witam ponownie, Anna Rębas, już po przerwie. Teraz naszym gościem jest pani Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik wojewody do spraw rodziny, polityki społecznej i senioralnej. Pani Anito, czy pomoże to region dbający o seniorów? Najpierw takie pytanie rozluźniające na początek.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy pomoże to region dbający o seniorów? Na pewno naszą mocną stroną jest to, że jesteśmy młodsi jako region niż wszystkie pozostałe regiony w Polsce.
No to już dobra informacja.
To jest bardzo dobra informacja, bo mamy ciut więcej czasu, żeby przygotować się na ten gwałtowny postęp starzenia się społeczeństwa. Mamy ciut więcej czasu, czyli mamy możliwość rozwoju różnych form polityki senioralnej, różnych działań na rzecz profilaktyki, aktywizacji, ale również rozwoju sektora usług opiekuńczych wspierających seniorów, tych najbardziej potrzebujących tego wsparcia, czyli tych sędziwych. Bo starzenie się społeczeństwa to nie tylko wzrost liczby i udziału osób w wieku 60 lat i więcej, ale również gwałtowny, dzięki dobrodziejstwom tak naprawdę medycyny, poprawy jakości życia, wzrost liczby i udziału osób w wieku sędziwym, czyli 80, 90 i 100 lat. Wobec czego my musimy przygotować się bardzo mocno i jako region mamy, jeszcze raz to podkreślam, ciut więcej czasu, ale nie możemy tego czasu przespać. Wobec czego i samorządy, i organizacje pozarządowe, i grupy senioralne robią wszystko. Podjęliśmy szereg działań, gdzie współpracujemy ze sobą. To jest niezwykle istotne. Tutaj nikt sam nie udźwignie tych wyzwań. My musimy działać na różnych poziomach, współpracując ze sobą.
I to nie tylko w październiku, który to miesiąc jest miesiącem seniora. Kiedy mówi się o seniorach, kiedy przypomina się o seniorach, kiedy organizuje się dla seniorów różnego rodzaju konferencje, wykłady, eventy, weekendy z kulturą. Robicie to właściwie od czasu, kiedy taka funkcja powstała, prawda, przy wojewodzie.
Polityka senioralna to nie może być coś robione od święta i od konferencji do konferencji.
Tak.
To musi być działanie wpisane na stałe w strategię rozwoju gminy, rozwoju państwa. To jest immanentny element całej polityki rozwojowej. Przecież seniorzy stanowią w województwie pomorskim 25% wszystkich mieszkańców, w województwie świętokrzyskim już 30%, a za chwilę nawet w naszym województwie to będzie właśnie te 30%. To jest ogromna siła, to jest ogromna część naszego społeczeństwa i tu nie ma co działać od święta do święta, od wydarzenia do wydarzenia. To musi być codzienna, regularna praca, na stałe wpisana i w dokumenty strategiczne, i w podejmowane inicjatywy na różnych poziomach, bo nawet kiedy planujemy inwestycje w infrastrukturę drogową, w oświetlenia, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, kto będzie z tego korzystał. Czyli to oświetlenie musi być przygotowane dla osób, które mają już na przykład problemy z widzeniem. Kiedy tworzymy instytucje użyteczności publicznej, one muszą być projektowane z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego, żeby osoba starsza na wózku, osoba starsza niedowidząca, niedosłysząca, wymagająca jakiegoś wsparcia, mogła z tych instytucji korzystać. Bo przecież do czego my dążymy? Żeby jak najdłużej ci seniorzy byli samodzielni, jak najdłużej sami funkcjonowali. Bo my mamy jeszcze dodatkowo zjawisko singularyzacji starości, czyli tych samotnych seniorów jest najwięcej.
Pani jest osobą młodą. Kto i dlaczego zajmuje się seniorami? Dlaczego osoby tak aktywne, tak energiczne, tak prężne, młode zajmują się tematem niełatwym, trudnym, bardzo takim ciężkim emocjonalnie, też często powodującym przesilenia, wydrążenia emocjonalne, takie mówiąc naszym językiem załamania. To nie jest takie proste, prawda? Zorganizować wykład, konferencję, dać pieniądze na seniorów. To też jest codzienna z nimi praca, codzienne stykanie się z problemami, z którymi czasami nie daje się żyć i których rozwiązać nie można. Przecież na pewno miała pani takie sytuacje, że rozmawiamy, ale w pewnym momencie dochodzi pani do ściany.
Ja zaczęłam zajmować się tematyką starzenia się społeczeństwa i jego społecznych i ekonomicznych konsekwencji w 2010 roku, czyli to już jest 15 lat, kiedy zajmuję się tą tematyką.
No to była pani jeszcze młodsza.
Byłam jeszcze młodsza i pół żartem, pół serio zawsze powtarzałam, że robię to trochę z partykularnych interesów, pobudek, bo kiedy ja będę osobą starszą, to chciałabym, żeby ten system tak naprawdę działał, bo my musimy de facto w tej chwili funkcjonować w dwóch prędkościach. Pierwsza prędkość to jest zabezpieczać, tworzyć rozwiązania, zabezpieczać interesy obecnych seniorów. I to są takie działania na tu i teraz, podejmowane często, bo są jakieś środki unijne, bo jest możliwość realizacji jakiegoś programu, projektu. Ale my musimy myśleć długofalowo. My musimy przygotować systemowe rozwiązania. My musimy powoli odchodzić od tego, że samorząd decyduje się na uruchomienie jakiejś usługi dedykowanej seniorom, na przykład transport door-to-door, tylko w obrębie roku, dwóch lat. Bo co potem? My musimy zbudować cały system, czyli ten senior musi mieć dobre mieszkanie przygotowane, czyli dostępne, nie może być więźniem czwartego piętra. My musimy przygotować system rozwoju transportu właśnie, bo na obszarach wiejskich bycie więźniem czwartego piętra nie oznacza mieszkanie na czwartym piętrze. Oznacza mieszkanie na wsi, do której ostatni PKS wjechał w 1995 roku. I ten senior, choćby w tej gminie nie wiadomo jakie fantastyczne wydarzenia proseniorialne były realizowane, one są najczęściej realizowane w jednej miejscowości. Jak on ma dojechać z tej małej miejscowości. My musimy tworzyć system, który będzie profilaktyką, który będzie aktywizacją, czyli wydłużał ten okres sprawności, aktywności seniorów, ale my musimy w tym systemie już przewidzieć rozwiązania w obszarze opieki długoterminowej, właśnie zaopiekowujące tych seniorów, którzy już nie są w stanie chodzić na tańce, na zajęcia artystyczne, tylko potrzebują wsparcia w swoim miejscu zamieszkania, a kiedy nie można go zabezpieczyć, to w instytucjach, ale też musimy zmieniać standardy tych instytucji. Stąd też to jest tak rozległy temat. Nie możemy zrzucać całej opieki na rodziny. To jest kwestia wsparcia opiekunów rodzinnych. To jest kwestia przygotowania rynku pracy. I dla seniorów, którzy chcą być dłużej aktywni, bo się zmieniają te funkcje w rodzinach, ale również dla opiekunów tych seniorów. Bo ja często podkreślam, my przychodzimy często do pracy zmęczeni i my chętnie mówimy, chętnie, niechętnie, ale rozmawiamy o tym, że jesteśmy zmęczeni, bo dziecko ząbkowało, coś się tam wydarzyło z naszymi dziećmi, ale kto, proszę mi powiedzieć, przyjdzie do pracy i podzieli się tym, że on jest tak strasznie zmęczony, bo całą noc krzyczała mama, która choruje na Alzheimera, która miała atak paniki, która była nieznośna w ciągu tej nocy, tak? I my czasami przychodzimy do pracy i nasz pracodawca tego nie dostrzega. Pracodawca już się nauczył dostrzegać potrzeby rodziców małych dzieci, ale coraz więcej osób to są osoby, które sprawują funkcje opiekuńcze nie w odniesieniu do małych dzieci, ale w odniesieniu do swoich rodziców i dziadków.
A jednocześnie wstydzą się i obawiają się o tym mówić głośno, jakby to był taki temat wyparty.
To jest temat tabu, my o tym nie rozmawiamy, ale jeżeli zaczniemy rozmawiać, to się okaże, że tak naprawdę każdy z nas albo zna, albo osobiście, albo ktoś w jego rodzinie sprawuje funkcje opiekuńcze i naprawdę również potrzebuje wsparcia. Często wstydzi się o nie poprosić. My z panią wojewodą promowałyśmy bardzo mocno w ostatnim roku, w 2024, rozwój usługi opieki wytchnieniowej. Przekonywałyśmy samorządowców do tego, żeby aplikowali o te rządowe środki, które w 100% finansują realizację tej usługi.
I takie centra powstawały.
I powstało Centrum Opieki Wytchnieniowej. To jest oferta opieki całodobowej, ale samorządy mogą pozyskiwać środki na opiekę wytchnieniową jakby dzienną. Tak? I wiele samorządów w ogóle nigdy po te środki nie sięgało. Więc my pytamy tych samorządowców, dlaczego nie sięgacie po te środki? I uzyskujemy odpowiedź, bo nie ma takiej potrzeby. No więc pytamy, drążymy temat, jak to nie ma potrzeby? To kogo pytaliście? No nasz GOPS, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej, zapytał podopiecznych. No ale to nie jest tylko dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, to jest dla wszystkich mieszkańców. A kiedy pytamy kierowników ośrodków pomocy społecznej, oni mówią, szczególnie ci z obszarów wiejskich, pani pełnomocnik, no ci opiekunowie trochę się wstydzą powiedzieć, że już nie dają rady. Wstydzą się poprosić osoby z zewnątrz o pomoc.
Bo to byłoby źle odebrane,
źle tak? odebrane, że rodzina nie daje rady.
Albo
że,
nie chce.
Albo nie chce, chce się pozbyć, nie daj Boże, oddała kogoś. No przecież ile razy, przecież my tu współpracujemy z Centrum Opieki Wytchnieniowej naszym w Gdańsku. Ile razy są takie dylematy? Przychodzi ktoś i mówi, że on naprawdę musi pojechać do szpitala, ten opiekun, tak? On musi odpocząć, on musi wykonać jakieś czynności, które o jego dobrostan tutaj walczymy, ale on ma z tym tyłu głowy poczucie jakichś takich wyrzutów sumienia, że on oddaje na 2 tygodnie swojego rodzica, swojego dziadka. Tu nie o to chodzi. My musimy się nauczyć wspierać siebie nawzajem i oswajać te tematy.
Ja śledzę te konferencje, te tematy, które wy organizujecie, bo to są rzeczy najważniejsze, najczęściej właśnie z punktu widzenia dobrostanu seniora, często dotyczące zdrowia, często dotyczące jego portfela, mieszkalnictwa, opieki wytchnieniowej, te wszystkie zjawiska, które seniorów dotyczą w takim mocnym, mocnym stopniu. Ale chciałam się jeszcze panią zapytać w praktyce, jak to wygląda, czy na przykład w powiatach, w gminach poszczególnych wy macie jakieś zespoły ekspertów, ludzi do tych zadań, do polityki senioralnej, którzy zbierają te problemy i potem te problemy przywożą, czy jak wy się dowiadujecie o tych problemach, jak te problemy do pani na biurko trafiają na przykład, czy ktoś te informacje dla was, dla pani wojewody zbiera?
To jest tak, że tak jak powiedziałam, ja zajmuję się tą tematyką od 2010 roku i zajmuję się nią, zaczynałam od tej sfery badawczo-naukowej, bo pracuję na Politechnice Gdańskiej i badania w tym zakresie od wielu, wielu lat prowadzę. Byłam uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów z tej tematyki. Natomiast jestem również w wielu zespołach doradczych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy ministrze Okle-Drewnowicz. Ponadto jestem stałym doradcą Komisji Sejmowej Polityki Senioralnej, czyli na bieżąco, co się dzieje w tej tematyce na różnych poziomach. Mam to szczęście, że mam dostęp z pierwszej ręki i też trochę jakby staram się wpływać i przenosić te nasze pomorskie wzorce na poziom Warszawy. Natomiast to, co dzieje się u nas w regionie, z inicjatywy pani minister Okły-Drewnowicz, w porozumieniu z poszczególnymi wojewodami, w każdym regionie miał powstać taki zespół ekspertów do spraw polityki senioralnej przy wojewodzie, takie ciało doradcze. Pomysły na to, jak to miałoby być zorganizowane, w każdym województwie były inne. My z panią wojewodą postanowiłyśmy, że zależy nam na tym, aby mieć swoich ludzi w terenie tak naprawdę, aby to nie był zespół ekspertów tylko i naukowców, ale praktyków, ludzi, którzy znają region. Wobec czego pani wojewoda zwróciła się do starostów i do prezydentów miast na prawach powiatu o wskazanie swoich przedstawicieli. Czyli my mamy ludzi z każdego powiatu plus dodatkowo ekspertów, naukowców. Łącznie mamy 25 osób w tym zespole i to jest zespół, który naprawdę działa bardzo sprawnie. W tej chwili z inicjatywy zespołu również będziemy rozpoczynać kampanię, kiedy światło przygasa. To jest taka kampania przeciwko zachowaniom suicydalnym i samobójstwom wśród seniorów, czyli kolejny temat, który pozostaje pod serwetą, a to, co widzimy z danych policyjnych, to jest tylko czubek góry lodowej. I my naprawdę oswajamy w tym zespole bardzo różne tematy i mi się bardzo dobrze z zespołem pracuje, bo mam tę przyjemność być przewodniczącą tego zespołu, bo to są ludzie, którym się chce. To są ludzie, którzy właśnie zbierają te materiały, a potem, kiedy coś wypracowujemy, przenoszą to na poziom powiatu, ponieważ są wskazani przez starostów, wobec czego mają też dostęp do ucha starosty. No i ten starosta potem na konwencie na przykład z wójtami, burmistrzami rozmawia o różnych sprawach. Ja się spotykałam na konwentach właśnie z wójtami, burmistrzami chyba w całym prawie województwie i też przekonywałam ich do różnych rzeczy i to naprawdę... To nie jest wstyd, że wójt, burmistrz nie wie o wszystkich sprawach społecznych, ale kiedy następuje to spotkanie i ja widzę tę otwartość, kiedy widzę to poruszenie, że ten samorządowiec mówi, kurczę, dlaczego my z tego nie korzystamy, dlaczego nie sięgamy po ten program i w następnym rozdaniu już ta gmina sięga po ten program, ja jestem przeszczęśliwa, bo wiem, że dzieje się w naszym regionie. Chyba wracamy do pierwszego pytania, czy Pomorskie jest no takie przyjazne seniorom. Moim zdaniem bardziej niż inne województwa to na pewno i coraz bardziej każdym rokiem.
Ja cieszę się, że jest pani gościem. Cieszę się, że o tym rozmawiamy, że pani tak dogłębnie wyjaśnia te zjawiska i ten sposób działania waszego. Bo często w naszych programach dotyczących właśnie seniorów my dostajemy często takie głosy od seniorów, że rząd, władza, miasto nic albo niewiele dla seniorów robi, co jest po prostu ewidentną nieprawdą. W momencie, kiedy my też słyszymy, czytamy, jeździmy na tego typu rzeczy, które wy opracowujecie, przygotowujecie, zapraszamy wsparcie też nas. Niepotrzebnie seniorzy, często bardzo nieszczęśliwi, zalęknieni, w jakiś sposób roszczeniowo też nastawieni do życia, tak podsumowują tego typu rzeczy. Ma pani jakąś opinię na ten temat?
To prawda. Te opinie często są bardzo krzywdzące i często są bardzo rozbuchane też oczekiwania. Ja też mam swoje doświadczenia samorządowca. Jako zastępca wójta jednej z gmin dostałam kiedyś taki telefon od córki seniorki i brzmiał on mniej więcej tak. Proszę się, droga gmino, zająć moją mamą, bo ja jestem za granicą, a mama potrzebuje tego. Więc jest to oczekiwanie wobec samorządowców często, żeby przejmować wszystkie funkcje i odpowiedzialności za zaopiekowanie seniorów. A to tak do końca nie może działać. Oczywiście samorząd tworzy pewną ofertę, ale ona nie zastępuje samodecydowania każdego z nas, w tym seniora, bo ja już też teraz często mam spotkania z seniorami, na przykład na radach seniorów i mówię, drodzy seniorzy, to nie może być tak, że państwo mając 60-62 lata zmieniacie miejsce zamieszkania na przykład na piękne nowe mieszkanie, ale na czwartym piętrze, bo będzie wam dobrze. No trochę tworzycie sami sobie tę przyszłość potem, że będziecie więźniami czwartego piętra albo że w wieku 60-62 lat wyprowadzacie się na wieś. Jest pięknie, żurawie chodzą na wiosnę, tak? Po okolicy,
ale
potem
trwa
jest
krótko.
Potem jest problem z dojazdem, ze zrobieniem zakupów, z dostępem do usług medycznych chociażby. Wobec czego po pierwsze jest ta odpowiedzialność w cyklu życia, taka nasza samodzielna. Potem jest ta odpowiedzialność rodziny i ten samorząd oczywiście, on jest odpowiedzialny, on tworzy ofertę. Natomiast też musimy powiedzieć, budżet każdej gminy jest ograniczony. On jest dzielony na różne sektory, na różne obszary, wobec czego te sprawy społeczne też mają pewien zakres. Oczywiście są samorządy, które są bardziej sprawne i bardziej otwarte na działania społeczne i są takie, które ciągle się jeszcze tego uczą. Teraz bardzo dużo pracuję z samorządowcami, nie widzę takiego zacietrzewienia, nie, w ogóle nas ten temat nie interesuje. Nie, wręcz przeciwnie. Te głowy zaczynają być coraz bardziej otwarte, natomiast ja nie ukrywam, że tej pracy do wykonania jest bardzo dużo.
Zostało niewiele czasu, a ważna rzecz przed nami, ważna konferencja, ważne spotkanie. To już jest kolejne, drugi chyba kongres poświęcony polityce senioralnej, tak?
Jaki tak. jest tytuł tej konferencji? Serdecznie zapraszam wszystkich na drugi Pomorski Kongres Polityki Senioralnej w tym roku, czy ten kongres, bo pierwszy kongres odbył się w styczniu w Kwidzynie. Ten kongres odbędzie się 15 października w kinie Remus w Kościerzynie i tematem jest codzienność w cieniu demencji. Będziemy rozmawiać z samorządowcami, z liderami grup seniorskich, z liderami organizacji pozarządowych, jak stworzyć system wsparcia dla osób chorujących na demencję, jak wcześniej diagnozować tę demencję, jak zaopiekowywać osoby chorujące na demencję, ale też jak wspierać opiekunów tych osób, szczególnie opiekunów rodzinnych. Mamy fantastycznych prelegentów, bo będzie z nami i pani Marlena Meyer, która opowie samorządowcom, jak projektować budynki użyteczności publicznej chociażby, żeby nie przerażały osób, które jeszcze mogą funkcjonować samodzielnie, ale już mają wstępne objawy demencji. Wystarczy, szanowni państwo, że przed drzwiami położymy czarną wycieraczkę, a dla osoby z demencją, która już ma zaburzenia widzenia, to jest dziura, przepaść do środka ziemi i trudno się dziwić, że ona nie chce przejść przez te drzwi. Będzie również pani Anna Janowicz.
Kilka tygodni temu właśnie pani Anna Janowicz w Fundacji Hospicyjnej organizowała dla dziennikarzy tego typu konferencje z właśnie tego typu eksperymentami, można powiedzieć,
i medycznymi. My te eksperymenty również będziemy mieć w Kościerzynie, bo my tutaj bardzo mocno współpracujemy ze sobą.
Ale widzę, że nacisk na demencję jest położony.
W tym roku mamy wsparcie osób chorujących na demencję plus opiekunów i samobójstwa i zachowania suicydalne wśród seniorów. To są takie nasze tematy w tym roku, czyli odkrywamy, oswajamy tematy, które ciągle w naszym społeczeństwie są tematami tabu. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. Jeszcze tylko powiem, że dzięki współpracy z MOPS-em z Sopotu będzie możliwość przymierzenia aging suita i mam taką pokusę, żeby niektórych samorządowców tego aging suita, czyli kombinezon wieku, symulujący ograniczenia wynikające z wieku, ubrać i jeszcze bardziej ich przekonać do tego, że wiek to jest jednak wyzwanie i że pewne rozwiązania są bardzo potrzebne.
Bardzo się cieszę, że rozmawiamy, że pani pani jest w studio. Tych konferencji, tych kongresów i tych działań na rzecz seniorów jest bardzo dużo, także mam nadzieję, że się usłyszymy po tych wszystkich wydarzeniach, które się w tym roku jeszcze będą działy, że pani przyjdzie, opowie, jak to się zakończyło, a my będziemy z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską te tematy też pogłębiać, tylko już troszeczkę od innej strony, właśnie tej takiej lekarskiej, medycznej, czyli możemy też iść waszym tropem, albo po prostu iść po waszych śladach, ale od tej strony właśnie geriatrycznej.
Bardzo się cieszę, bo naprawdę jest dużo pracy do wykonania. Im więcej o tym rozmawiamy, im bardziej budujemy taki mindset, świadomość dotyczącą tych wyzwań, tym bardziej jesteśmy też odpowiedzialni, zaangażowani w podejmowanie działań. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że będziemy mieli też gości z Szczecina. W Szczecinie fantastyczne rozwiązanie Bon Alzheimer 75+. Będziemy mieć gości z Krakowa, którzy nam opowiedzą o rozwiązaniach wczesnego zaopiekowania seniorów, którzy opuszczają szpital i rodziny stają wobec wyzwania, co teraz, a Kraków ma na to rozwiązanie. Będziemy mieć gości z Poznania, którzy opowiedzą nam o różnych rozwiązaniach cyfrowych. Będziemy mieć prezentację Foki Paro, która powinna się znaleźć w każdym dziennym domu seniora, jako tak i terapeutyczne narzędzie. Przygotowujemy na poziomie wojewody takie rekomendacje do wszystkich klubów, które powstały w ramach programu Senior Plus. Bo prosta diagnostyka, jak stwierdzić, że osoba już choruje na demencję, bo my mamy około 500 000 chorujących, ale my nie wiemy nawet, ile jest osób zupełnie niezdiagnozowanych. Coraz młodsi chorują na demencję. Więc prosty model zegara chociażby i takie diagnostyczne narzędzia chcemy rekomendować.
O których my też rozmawiamy tutaj w tej audycji.
Tak, oczywiście.
Doktor Wiewiórkowska to swoim pacjentom też często zaleca i wobec nich stosuje. Niestety musimy kończyć.
Moja zasada jest taka, wszystkie ręce na pokład. Wszyscy musimy ze sobą współpracować w pojedynkę. Nikt nie udźwignie tego tematu, więc my tutaj tymi naszymi zasobami wiedzy, umiejętności zawsze się wymieniamy. Pięknie dziękuję.
Ja również. I być może też ta rozmowa z panią troszeczkę przemebluje sposób myślenia niektórych seniorów i patrzenia na to, co rząd, co samorząd, co właśnie wojewoda, co państwo robicie dla nich. Bo robicie bardzo wiele. Właśnie przed chwilą pani powiedziała co. Także dziękuję bardzo za wizytę pani Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik wojewody do spraw rodziny, polityki społecznej i senioralnej. Była gościem Srebrnego Pokolenia. Bardzo dziękuję.
Bardzo pięknie dziękuję.
Kłaniam się państwu, Anna Rębas.
Srebrne Pokolenie. Srebrne Pokolenie.